Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.
W studiu Radia Ortodoksja witam bardzo serdecznie doktora Stefana Dmitruka, niezależnego badacza, historyka związanego z naukowym środowiskiem Białegostoku i Lublina. Pan Stefan Dmitruk zajmuje się kwestiami wyznaniowymi, w tym dziejami cerkwi prawosławnej, zagadnieniami narodowościowymi oraz społeczności rosyjskiej Królestwa Polskiego i zachodnich guberni Rosji na przełomie XIX i XX wieku. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, Czmutusz.
Chciałbym, żebyśmy porozmawiali dzisiaj o kwestii dosyć trudnej, a mianowicie w Brześciu w 1596 roku doszło do podpisania unii między Cerkwią Prawosławną a Kościołem Rzymskokatolickim. Jak to się stało, że w XVI wieku zrodził się pomysł podpisania unii między Cerkwią Prawosławną a Kościołem Rzymskokatolickim? Czy możemy mówić o jakichś bezpośrednich przyczynach, czy musimy cofnąć się nieco wstecz?
Od razu zaznaczę, że nie jestem specjalistą z zakresu historii nowożytnej XVI wieku. Moją specjalnością jest jednak przełom XIX-XX wieku. Natomiast badania dotyczące Unii Brzeskiej, one są prowadzone, czy w zasadzie zintensyfikowane w ciągu ostatnich 25 lat. Od razu przeproszę za ewentualne potknięcia merytoryczne czy też błędy, bo no, tak jak powiedziałem, w zasadzie kwestii Unii Brzeskiej dotyka marginalnie poprzez pryzmat działalności przed Unią Brzeską hetmana Grzegorza Chodkiewicza. A wracając do tematu, czyli do badań głównie polskich badaczy, to możemy tutaj, tu też będzie całe spektrum badawcze poświęcone temu zagadnieniowi, wyróżnić kilka kluczowych nazwisk naukowców zajmujących się tym tematem. Przede wszystkim jest to profesor Antoni Mironowicz, związany z Instytutem Historii w Białymstoku. Badacz zajmujący się od początku swojej kariery naukowej kwestią Unii Brzeskiej, kwestią funkcjonowania cerkwi prawosławnej na terenie ziem polskich, szeroko tutaj rozumianych. Tutaj są kluczowe badania prowadzone od lat 80. ze znacznymi tutaj sukcesami i z wykorzystaniem bogactwa materiałów. Istotną postacią związaną nie tyle z Unią Brzeską, co może z sytuacją samej cerkwi prawosławnej, czy też metropolii kijowskiej, jest postać profesora Aleksandra Naumowa, związanego z Instytutem, w zasadzie z Uniwersytetem Jagiellońskim i z Uniwersytetem w Wenecji. Jest to wybitny znawca, wybitny slawista i historyk, który postawił na początku swojej ścieżki też naukowej tezę dotyczącą, jak wyglądała metropolia kijowska, tutaj szeroko rozumiana, czyli kwestie związane z teologią, ze świętymi, z różnymi aspektami funkcjonowania metropolii kijowskiej przed podpisaniem Unii Brzeskiej, czyli przed 1596 rokiem. Od profesora Aleksandra Naumowa pochodzą też jego uczniowie, mianowicie profesor Marzanna Kuczyńska, związana ze środowiskiem Uniwersytetu Szczecińskiego, profesor Jan Stradomski, związany również z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, ksiądz profesor Przemysław Nowak, jest to katolicki badacz, liturgista, który też tutaj wniósł istotny wkład w badania nad wątkami związanymi z Unią Brzeską. Ci badacze generalnie zajęli się takimi kwestiami jak polemika po Unii Brzeskiej. Zajęli się również badaniami, postaciami różnego rodzaju świętych czy osób związanych z tym zdarzeniem. Ważną postacią są również osoby związane z Instytutem Historii w Białymstoku, to znaczy profesor Piotr Chomik, który przebadał monastery, czy życie monastyczne w XVI wieku, czyli tuż przed podpisaniem, tak, samego aktu Unii Brzeskiej. Również moja skromna osoba zajęła się badaniami na temat w zasadzie po kasacie Unii Brzeskiej w 1875 roku ja przebadałem kwestie związane z działalnością rosyjskiej cerkwi prawosławnej na terenie właśnie Królestwa Polskiego, konkretnie eparchii chełmskiej. Także jak tutaj przypatrzymy się tym wszystkim nazwiskom, tym wszystkim postaciom, badaczom, możemy ujrzeć czy wnioskować, że problem Unii Brzeskiej to nie jest problem prosty, łatwy. Problem Unii Brzeskiej jest przede wszystkim problemem wielowątkowym. Jeżeli mowa też o wielowątkowości, to tutaj warto wspomnieć jeszcze dwóch bardzo ważnych moim zdaniem badaczy, mianowicie Władykę Suprowskiego Andrzeja Borkowskiego, który po raz pierwszy, tak mi się wydaje, w polskiej historiografii najnowszej wykorzystał greckie czy greckojęzyczne archiwalia i opracował materiał poświęcony postawie patriarchatów, wschodnich patriarchatów, mam tu na myśli głównie patriarchat antiocheński, aleksandryjski, właśnie przy temacie Unii Brzeskiej, czy tuż przed, czy tuż po. Są to bardzo ważne dokumenty. Również należałoby wspomnieć grekokatolickiego biskupa Borysa Gudziaka. On jest związany z Ukraińskim Katolickim Uniwersytetem w Lwowie, obecnie jest biskupem w Paryżu, który napisał monografię Kryzys i Reforma. I tu są dość takie, ta praca jest krytykowana głównie w środowisku olsztyńskich badaczy, natomiast praca jest o tyle ważna, że biskup Gudziak patrzy na kwestię Unii Brzeskiej z bardzo szerokiej perspektywy. On widzi przyczyny bardzo mocno skomplikowane, jeśli chodzi o zawarcie Unii Brzeskiej, to znaczy przyczyny kulturowe, świadomościowe, światopoglądowe, wyznaniowe, czyli konfesyjne, byśmy powiedzieli, również kwestie związane z polityką wewnętrzną i zewnętrzną ówczesnej Rzeczpospolitej, również z geopolityką, czyli położeniem politycznym czy geopolitycznym Rzeczpospolitej obojga narodów na przełomie XVII-XVIII wieku. Także jak widzimy, tutaj jest całe spektrum kulturowe, społeczne, ekonomiczne, konfesyjne, teologiczne, dogmatyczne dotyczące tego tematu.
Rozumiem, że to kwestia skomplikowana, ale prosilibyśmy o wyjaśnienie dla takich osób, które gdzieś tam słyszały o tej Unii Brzeskiej, ale do końca nie wiedzą, o co w tym chodziło. Właśnie o tych przyczynach, tak? Może po jednym, po dwa zdania o każdej z tych przyczyn, gdyby można było przybliżyć.
Jeśli chodzi o 1596 rok, to należałoby się zastanowić, jak umiejscowić ten rok w większej przestrzeni, tak jak powiedziałem, wieloaspektowej czy też wielopoziomowej. Trzeba jednoznacznie stwierdzić, i to pokazują badania polskich historyków, że metropolia kijowska, bo tutaj nie, w pytaniu też pierwszym padło stwierdzenie, że jest to zawarcie Unii między Cerkwią Prawosławną a Kościołem Rzymskokatolickim. Unia Brzeska dotyczyła w zasadzie samej metropolii kijowskiej. Metropolia kijowska podlegała jurysdykcyjnie Patriarchatowi Konstantynopolitańskiemu. I trzeba jednoznacznie stwierdzić, że stan cerkwi prawosławnej na terenie zarówno Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak i Korony był, no, mówiąc krótko, cerkiew znajdowała się w bardzo głębokim kryzysie. Ten kryzys był związany między innymi, czy też przede wszystkim z prawosławną hierarchią, która praktycznie otrzymywała stanowiska, czy swoje stanowiska, urzędy, godności, byśmy powiedzieli, z rąk królewskich. A to wiązało tak naprawdę prawosławnych hierarchów, notabene o dość, można powiedzieć, dość niskiej reputacji moralnej, bo byli to ludzie też wybierani na to stanowisko przez władzę monarszą czy władzę królewską z różnych przyczyn, czy to związanych z opłaceniem tego stanowiska, czy też związane na zasadzie oddania usług królewskich, czy nie, czy też ze względu na jakieś koneksje różnego rodzaju. I to już jakby predysponuje tak do stwierdzenia, że mamy upadek moralny wyższego duchowieństwa. To się też wiązało, jak wiemy, nadania czy kupienie urzędów wiązało się z innymi problemami. No ten dług, jakby zobowiązanie należało spłacić. I to też czyniono pod postacią różnych zobowiązań, czy to politycznych, czy to gospodarczych, czy to ekonomicznych. Hierarchowie też wywodzili się, nie powiedziałbym, że z kręgów intelektualnych, bo tutaj mieliśmy akurat jako społeczność prawosławna duży problem. De facto te, w cudzysłowie, te społeczeństwo intelektualne, czy prawosławna inteligencja, ono się kształtowało. Ja bym wręcz stwierdził, że to Unia Brzeska była katalizatorem do powstania tak naprawdę prawosławnej inteligencji w takiej szerszej, bardziej nowożytnej słowoznaczeniu. Natomiast jeśli chodzi o prawosławną hierarchię, to też warto wspomnieć problem dwużeństwa, czy trójżeństwa wręcz, czyli podwójnego, czy powtórnego zawierania, czy potrójnego zawierania trzeciego czy drugiego małżeństwa. To się pojawiło zarówno wśród notabene metropolity zwierzchnika Onisiforo Divoczki, czyli metropolity poprzedzającego hierarchę, który ostatecznie podpisał Unię Brzeską, czyli Michała Rachozy. To był dwużeniec. On został zresztą złożony z urzędu w 1589 roku podczas wizyty patriarchy konstantynopolitańskiego Jeremiasza II. Problem dwużeństwa i trójżeństwa również wystąpił wśród niższego duchowieństwa. I tu też warto zwrócić uwagę, że też wracamy do problemów współczesnych, bo patriarchat Konstantynopola podjął decyzję dotyczącą, co ciekawe, no to kwestia, ja nie jestem ekspertem, to nie jestem znawcą prawa kanonicznego ani liturgistą, żeby komentować i wypowiadać się na ten temat, ale patriarchat Konstantynopola wrócił do, jak wiemy, do decyzji związanych z dwużeństwem duchownych. Także to nie jest jakby obecny, współczesny problem, to jest historyczny problem, byśmy powiedzieli. Jeśli chodzi o kwestie związane z sytuacją i kryzysem wyższego duchowieństwa, również był problem prowadzenia polityki wewnętrznej przez królów. Ta polityka między innymi polegała na rewindykacji majątków cerkiewnych, czy zabierania majątków cerkiewnych. Tam hierarchowie, jak również i duchowni, nie do końca mieli orientację w kwestiach majątkowo-prawnych. Na tej podstawie, często też rewindykacyjnej, zabierano, czy starostowie, czyli urzędnicy z ramienia królewskiego, zabierali majątki dla cerkwi. Jeśli chodzi o kryzys, również był on związany, tak jak powiedziałem, z niewykształconym duchowieństwem niższym. To znaczy duchowieństwo pochodziło z niskich warstw, najczęściej z gołoty szlacheckiej, czyli bardzo nisko usytuowanej szlachty, czy też wręcz z mieszczaństwa, bardzo rzadko z chłopstwa. Przy czym ja tutaj o wątku chłopskim nie mogę wiele powiedzieć. Wydaje mi się, że należałoby, tylko tutaj kwestia jest dobrania jakby metod badawczych i zastanowienie się, czy jest to możliwe badanie, przebadania właśnie samej kwestii chłopstwa. Wiemy, że takie badania prowadził profesor Andrzej Wyczański i że one są w jakiś sposób do wykonania. Tak jak powiedziałem, duchowieństwo niskie też nie miało szkół, nie było szkół cerkiewnych, nie miało się gdzie kształcić, nie było akademii duchownych. Często, gęsto nie potrafiło pisać, tak? Mieliśmy problem również ze słowem drukowanym. Owszem, ono się pojawiło w latach 60. XVI wieku, jednakże nie było wykorzystywane na szeroką skalę. Także jak widzimy, tych aspektów związanych z kryzysem metropolii kijowskiej było bardzo dużo. Jeśli chodzi o kwestie kulturowe, bo tutaj też dotknąłem tych kwestii, te kwestie kulturowe wiązały się ze zmianami światopoglądowymi. To znaczy w XVI wieku pojawiły się dwa prężne duże ruchy. Pierwszy związany z filozofią, czyli mam na myśli tutaj prąd renesansu i humanizmu, rozprzestrzeniony na terenie Europy Zachodniej. I drugi wątek związany z kwestią częściowo tutaj konfesyjną, mianowicie powstania reformowanych wyznań, tak, czyli kalwinizmu i luteranizmu. Wiemy, że bardzo bogate rody szlacheckie przechodziły, typu Radziwiłłowie, typu Chodkiewiczowi, cała gama innych rodów wspierających do tej pory, do momentu, jakby do połowy XVI wieku cerkiew prawosławną, z różnych powodów przechodziła do właśnie tych wyznań reformowanych. To oznaczało dla cerkwi problemy finansowe, tak, brak wielkich ktitorów, brak wielkich finansistów. czy sponsorów, byśmy współczesnym dzisiaj językiem powiedzieli. Jeśli chodzi też o zmiany światopoglądowe, pojawił się tutaj taki pozytywny symptom, ponieważ w wieku XVI z państwa tureckiego, czyli głównie z ziem zabranych przez Turcję, okupowanych przez Turcję, obszaru obecnie Grecji, Bałkan i tak dalej, szeroko rozumianych, wyszli mnisi prawosławni, którzy ratując siebie, tak, nieśli swoją ortodoksyjność, byśmy powiedzieli, swoje poglądy ortodoksyjne dalej na zachód. Te prądy nie były do końca znane u nas tutaj w Rzeczpospolitej, aczkolwiek to był jakiś taki dla nas, to była dla nas jakaś taka nadzieja, że być może pojawi się polemista. Mówimy tutaj o przyszłych zagadnieniach. Jeśli chodzi również o kwestie gospodarcze, bo tutaj też ich będziemy dotykać, to wiązało się z kryzysem mieszczaństwa ruskiego. To mieszczaństwo nie posiadało zbyt dużo wpływów. Było przede wszystkim niedopuszczane do stanowisk w samorządzie miejskim. W związku z tym nie posiadało wpływu w miastach, nie wpływało realnie na lokalną politykę, tak? Mimo że działy się krzywdy wobec prawosławnych mieszczan, nie było jakby możliwości obrony ich interesów, tak? A wiadomo, jeżeli jest bogate mieszczaństwo, to też oznacza jakby po pierwsze wyłożenie pieniędzy na sprowadzenie druków cyrylickich, czy drukowanie ksiąg i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli chodzi o kwestie geopolityczne, to tu, też tutaj warto zaznaczyć, że Rzeczpospolita znajdowała się pomiędzy tworzącą się nową potęgą polityczną i państwową, czyli Rosją, państwem moskiewskim w ówczesnej nomenklaturze tak nazywanym. Rosja miała wówczas aspiracje, wiemy, że prowadziła wojnę z Wielkim Księstwem Litewskim na początku XVI wieku, potem w połowie XVI wieku i systematycznie zajmowała terytorium. To rzutowało potem na politykę wewnętrzną królewską, ale też rzutowało na pewien taki, mimo że też mamy chlubną w gruncie rzeczy kartę podczas tych konfliktów, bo prawosławni hetmani między innymi właśnie Grzegorz Chodkiewicz, ale też Ostrogski, oni dali się pozytywnie we znaki w tym konflikcie, z bardzo takiej pozytywnej strony się zapisali. Natomiast Rosja aspirowała do potęgi, czy próby budowania potęgi mocarstwowej w tej części Europy. To też się wiązało z powstaniem w 1589 roku Patriarchatu Moskiewskiego. I skoro już jesteśmy przy kwestii tureckiej, czyli Patriarchacie Konstantynopola, to tutaj nową potęgą uśpioną póki co, ale w latach 20. XVII wieku, czyli 30 lat po podpisaniu Unii Brzeskiej, obudzoną na nowo Turcję. Tutaj niestety, wracając jeszcze do pierwszej wypowiedzi, nie mamy jasnej sytuacji odnośnie źródeł tureckich, jak to wyglądało z ich perspektywy też zawarcia Unii Brzeskiej. Natomiast sama Turcja prowadziła politykę ekspansji w rejonie głównie Mołdawii i Wołoszczyzny. Wiemy, że Mołdawia i Wołoszczyzna to były ziemie zamieszkałe przez ludność prawosławną, przynależące już do innej eparchii, ale pograniczne, tak? Więc tutaj istniała obawa, że Turcja wmiesza się w konflikt z Rzeczpospolitą, ale też teoretycznie może wpłynąć na postawy patriarchatu Konstantynopola. To znaczy może wymóc, nie wiem, przeprowadzić zmianę patriarchy, czy też wymóc politycznie na zachowania. Wiemy też, że w rejonie państwa osmańskiego znajdowały się dwa pozostałe patriarchaty, to znaczy patriarchat Aleksandrii i Antiochii. To też byli, jak się okazuje, przy kwestii Unii Brzeskiej bardzo ważni gracze. I co ciekawe, król, za którego podpisano Unię Brzeską, czyli Zygmunt III Waza, przybywając na tron Polski, on miał też aspirację odebrania czy upomnienia się o koronę w Szwecji. I to też jest ciekawa sprawa, bo teoretycznie konflikt polsko-szwedzki, ja wiemy, że w 1600 roku on wybuchł i to z dość dużą mocną, on mógł doprowadzić do sojuszu, co też się stało w 1609 roku, do podpisania sojuszu między Szwecją a Moskwą. Czyli tych graczy, tych czynników tak naprawdę geopolitycznych było bardzo dużo. Jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, to tutaj mamy głównie aspiracje polskich władców. Mamy całą serię zdarzeń w XVI wieku prowadzących do odebrania przywilejów dla cerkwi i prawosławnej, czyli metropolii kijowskiej. To po pierwsze. Po drugie było, tak jak wspomniałem, wpływanie na postawy, czy przy wyborze hierarchii, czy przy obsadzeniu stanowisk związanych z życiem monastycznym, czy z życiem duchowym i tak dalej. To po pierwsze. Po drugie, władza monarsza ingerowała bardzo mocno w zachowania się między innymi, czy w postępowaniu tutaj przeciwko właśnie prawosławnemu duchowieństwu i tak dalej. Władza królewska praktycznie, można powiedzieć, że miała w ręku tak naprawdę wszystkie atuty, żeby rozgrywać kartę wyznaniową na swoją korzyść. Tutaj ja bym chciał też się rozprawić z mitem, tak zwanym mitem jezuitów, bo dochodzimy do takiej palącej kwestii zwanej, jakby, czy w środowisku prawosławnym jest ona upowszechniona, że za Unię Brzeską odpowiada zakon jezuitów. Ja bym tutaj był bardzo ostrożny w interpretacji. Oczywiście zakon jezuitów i tutaj postać Piotra Skargi, czy Herbuta postać, jest taki drugi intelektualista jezuicki, który intensywnie wpłynęli na czy przyspieszyli jakby tryb. Ja bym tutaj jednak był bardzo ostrożny w ich roli, bo jak widzimy, tych czynników było bardzo dużo. Jeśli chodzi o Piotra Skargę, to faktycznie w 1577 roku wydał słynne takie opracowanie poświęcone jedności Kościoła. On oskarżał w tym, że traktacie cerkiew, oczywiście o te słabości, o których mówiłem, ale też między innymi nie widział zasadności używania języka cerkiewno-słowiańskiego, podnosił kwestię dotyczącą wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego, który, jak wiemy, od 1572 roku również wpływał tutaj. Wiemy, że Piotr Skarga był też spowiednikiem Zygmunta III Wazy, czyli króla, który najbardziej wpłynął tak na ostateczne decyzje dotyczące podpisania samej Unii Brzeskiej. Także te czynniki są niezmiernie skomplikowane i nie można jednoznacznie tutaj określić. Czynnik jezuicki, wracając do mitu oczywiście, on odgrywał na dobrą sprawę w tej końcowej fazie najbardziej przygotowawczej rolę. Natomiast nie można absolutnie jednoznacznie stwierdzić, że on tutaj był kluczem do całego zagadnienia.
A czego dotyczyła sama Unia Brzeska?
Sama Unia Brzeska, czyli podpisane dokumenty w 8 października 1596 roku dotyczyła zjednoczenia cerkwi i kościoła, metropolii kijowskiej, konkretnie kościoła rzymskokatolickiego w jedną całość, w jeden element kościelny, podległy papieżowi, w tym przypadku Klemensowi VII, jego następcom. Hierarchia miała być podporządkowana papieżowi, miano przyjąć dogmatykę kościelną, czyli dopisać w praktyce filiokwę do wyznania wiary wymawianego podczas liturgii. Na liturgiach czy nabożeństwach miano wspominać między innymi papieża, który wówczas rezydował. Przy czym tutaj strona rzymskokatolicka poszła na pewne ustępstwa. To znaczy Zygmunt III Waza sugerował, to podkreślam i zwracam uwagę, bo przywilej z 1595 roku wydany dla duchowieństwa ruskiego, on był, niby był to przywilej, ale w gruncie rzeczy był to niezrealizowany, tak, postulat polityczny. Obiecał, że z biegiem czasu hierarchowie, którzy podpiszą akt Unii Brzeskiej, wejdą głównie do Senatu Rzeczypospolitej. To się stało dopiero w XVIII wieku, a i to w końcówce, kiedy już sytuacja polityczna, jak wiemy, kompletnie się zmieniła. Jeśli chodzi też o postanowienia Unii Brzeskiej, to miano zachować kwestie związane z obrządkiem. Miano też zachować kwestie związane z zachowaniem duchowieństwa, to znaczy z wyborem duchowieństwa i ich urzędkiem. Tutaj w dalszym ciągu jakby duchowieństwo dzieliło się na białe, czyli duchowieństwo posiadające małżonki oraz duchowieństwo czarne, czyli mnisze. I w zasadzie to chyba można by było wymienić tyle, tak? No i pozostawiam oczywiście język cerkiewno-słowiański w liturgice.
Wiemy o tym, że do podpisania Unii doszło. Ale jak to było, jeżeli chodzi o samą cerkiew? Czy cerkiew była jednoznaczna? Jednoznacznie wypowiadała się za tym, żeby to podpisać, czy były tu...
Nie, no właśnie, bo tutaj nie padła najważniejsza też kwestia. Ja powiedziałem, że był kryzys cerkwi w XVI wieku, natomiast też była reforma. I taka reforma się pojawiła i stąd tutaj mówimy o niejednoznaczności. Nie wszyscy hierarchowie podpisali, ponieważ Unię Brzeską, ponieważ synodem antyunijnym, czyli synodem prawosławnym w Brześciu, bo paralelnie do podpisania Unii Soboru, na którym podpisywano Unię Brzeską, trwały obrady Soboru Prawosławnego. Na czele tego synodu stanęli dwaj hierarchowie o dość też niskiej reputacji, ale jednak z różnych przyczyn skłonili się do obrony Cerkwi Prawosławnej. To jest naprawdę duża zasługa, że chociaż dwóch hierarchów została po stronie cerkiewnej, mianowicie biskup przemyski Michał Kopystański i biskup lwowski Gedeon Bołaban. To już pokazuje, że nie było jednomyślności. Po stronie prawosławnej pozostało w większości, i to w znacznej większości, środowisko związane z prawosławnymi monasterami. To były faktycznie główne ostoje obrony tutaj życia prawosławnego. Również dwaj potężni możnowładcy, którzy byli przy pieniądzach, to znaczy mam na myśli głównie Bazylego Ostrogskiego. To był potężny gracz polityczny na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego, który odgrywał istotną rolę w polityce wewnętrznej, jak i zewnętrznej. On mógł prowadzić taką politykę. On opowiedział się, początkowo opowiadał się za podpisaniem, jednak kiedy zrozumiał, że rzecz idzie o, dotyczy podporządkowania cerkwi, nie jej reformy, a podporządkowania cerkwi Kościołowi rzymskokatolickiemu, to tutaj opowiedział się przeciwko. Bo też trzeba wspomnieć, że metropolita Michał Rachoza prowadził jednak tajne rozmowy dotyczące podpisania Unii Brzeskiej, natomiast kiedy jakby sprawa wymknęła się trochę spod kontroli i wyszła na jaw, wówczas zaczęły się problemy i stąd też powstała właśnie Bazylego Ostrogskiego. Również prawosławna szlachta, oczywiście ona była podzielona, jednak opowiedziała się po stronie i tutaj głównie cechy, tak, ludności ruskiej, czy cechy ruskie wielkich miast typu Wilno, typu Lwów, opowiedziały się za pozostaniem przy cerkwi prawosławnej. I tutaj dochodzimy do fenomenu, który dzisiaj trochę w innej postaci, ale jednak trwa, mianowicie bractw cerkiewnych. One powstały jeszcze na rzecz obrony wyznawców prawosławia jeszcze w XV wieku. Jednakże i to były dwa pierwsze bractwa, czyli Bractwo Wileńskie i Bractwo Lwowskie. Tych bractw było 13 generalnie w wielkich ośrodkach miejskich, natomiast między innymi tutaj w Krasnymstawie, w Lublinie warto wspomnieć, że tuż przed podpisaniem Unii Brzeskiej powstało takie bractwo. One jednoznacznie nie było bractwa, które by się opowiedziało przeciwko cerkwi prawosławnej. Stanęły jednoznacznie za, jako obrońcy po stronie cerkwi prawosławnej. Dość spora część duchowieństwa, chociaż tutaj postawy były niższego, tutaj postawy były niejednoznaczne, opowiedziało się za cerkwią prawosławną. Jeśli chodzi o bractwa, bo tutaj też nie dokończyłem wątku, to bractwa, tak jak powiedziałem, ich powstawanie zintensyfikowało się w drugiej połowie XVI wieku. Tutaj ekspertem jest niewątpliwie profesor Antoni Mironowicz. On by się tutaj mógł wypowiedzieć na temat funkcjonowania tychże bractw. Bractwa poszły wręcz na konflikt z hierarchami, którzy mieli tendencje prounijne do podpisania. Doszło do konfliktu. Ten konflikt, czy też w próbę załagodzenia tego konfliktu, nie to, że się wmieszał, ale raczej próbował interweniować, gdyż sytuacja też się wymknęła jakby spod kontroli, patriarchat Konstantynopola, ale stąd wizyta patriarchy Jeremiasza II na terenie Rzeczpospolitej, o czym za sekundę, w 1586 roku, jak również wizyta patriarchy Antiochańskiego, Joachima V. Ta pierwsza, to w zasadzie ten drugi hierarcha, Joachim, bo to w kolejności jakby chronologicznej, Joachim V, przyjechał na teren metropolii kijowskiej w 1586 roku i wydał przywilej dla bractwa lwowskiego, wyjmując go spod jurysdykcji lokalnej hierarchii, czyli zwierzchnika diecezji lwowskiej. To miało zabezpieczyć przed próbą ewentualnego rozwiązania tego bractwa, czy też podporządkowania się woli biskupa. I tutaj dotykamy problemu i roli w ogóle ludzi świeckich i laikatu w obronie tak naprawdę cerkwi prawosławnej. Drugą wizytą, bardziej skomplikowaną, była właśnie wizyta patriarchy Jeremiasza II, patriarchy Konstantynopola w 1589 roku. Wiemy, że ten hierarcha złożył z urzędu ówczesnego metropolitę Onisifora Divoczkę. Tutaj podstawą do złożenia z urzędu było dwużeństwo, czyli tutaj starano się wpłynąć na postawy moralne duchowieństwa. Również wydał przywileje dla dwóch bractw. Bractwo Wileńskiego potwierdzi przywileje z 1586 roku i wydał nowe przywileje dla bractwa lwowskiego. Te dwa bractwa odgrywały kluczową rolę, ponieważ one były tutaj jakby kołem napędowym, tak, dla działań prawosławnej szlachty. One zostały wyjęte spod jurysdykcji miejscowych metropolitów, podporządkowane bezpośrednio jurysdykcji patriarchatu Konstantynopola. Również uporządkował pewne kwestie związane ze statusem, ze statusami tych bractw, również z życiem wewnątrz parafii itd., itd. Także tutaj widzimy pewne próby, nie do końca udane, bo jak się okazało, dla hierarchii ingerencja zwierzchnika, w tym przypadku patriarchy Konstantynopola, wewnętrzne sprawy metropolii kijowskiej wywołały szeroki rezonans i to też był w cudzysłowie taki katalizator do działań związanych z podpisaniem Unii Brzeskiej, tak, bo jakby tutaj hierarchia zaczęła obserwować, że no, co tu wiele mówić, traci grunt pod nogami, tak? I stąd też tutaj opcje takie, czy skłonienie się ku opcji unijnych, jeśli chodzi o podpisanie, tak, w przyszłości Unii Brzeskiej. Ja tutaj jeszcze też dodam odnośnie samej idei Unii Brzeskiej, że ta idea nie była nowa jakby w polityce kościelnej, bo to też jest ważne w gruncie rzeczy. Idea unijne tendencje obserwujemy jeszcze w XII i XIII wieku. Kościół rzymskokatolicki próbował tutaj podpisywać unię zarówno z kościołami dochalcedońskimi, czy z cerkwiami dochalcedońskimi, czyli tymi cerkwiami, które były położone na Bliskim Wschodzie. To było też pokłosie niejako trochę wypraw krzyżowych, trochę polityki prowadzonej bliskowschodniej Rzymu, ale były też próby podpisania dwóch unii, mianowicie Unii Leońskiej w XIII wieku i Unii z 1439 roku, czyli i ta unia ostatnia dotyczyła bezpośrednio metropolii kijowskiej, tak, z lat 40. czy 30., z końca lat 30. XV wieku. Postanowienia tej unii na szczęście nie weszły w życie, ale jak widzimy, te tendencje, czy ten model prowadzenia jakby jedności był znany w Kościele katolickim. Dlaczego akurat w końcu XVI wieku doszło do wzmożenia, tak, na terenach Rzeczpospolitej takiej polityki prounijnej? Po pierwsze, dlatego, że Kościół katolicki zaczął tracić znaczną ilość wiernych w wyniku reformacji. Co prawda zaczął się już ruch kontrreformacyjny, czyli skierowany przeciwko reformacji. Jednak tutaj strata demograficzna, bym powiedział, ona była znaczna. Poszukiwano też zaplecza demograficznego dla pozyskania wiernych właśnie na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Drugą rzeczą, oprócz tej idei jedności, modelu jedności, tak, to było też pewne narzędzie prowadzenia w przyszłości potencjalnej polityki wschodniej przez Kościół rzymskokatolicki. Również, ponieważ jak wspomniałem, no, był głęboki kryzys metropolii kijowskiej, również tak naprawdę dość łatwe, w cudzysłowie, pozyskanie, tak, tej części kościoła prawosławnego do kościoła rzymskokatolickiego. Także tak może nie pokrótce, ale można tak to określić.
Kiedy mówimy o przeciwnikach Unii Brzeskiej, to chyba ważną postacią jest tutaj święty Atanazy Brzeski.
Tak, Atanazy Brzeski jest postacią na pewno nietuzinkową, jest na pewno gorliwym obrońcą prawosławnym, chociaż jako historyk musiałbym użyć tutaj terminu bardziej ostrożnego w ocenie jego działalności, ponieważ nie do końca mamy jasnych faktów odnośnie jego biografii. Przede wszystkim urodził się rok po podpisaniu Unii Brzeskiej. Było to pierwsze pokolenie, które tak naprawdę nie znało wolnościowych, w cudzysłowie, wolności funkcjonowania cerkwi prawosławnej. On się urodził w realiach już Unii Brzeskiej. Jego nazwisko Filipowicz przede wszystkim do końca nie wiemy, czy pochodził z ubożaju szlachty, czy też był pochodzenia chłopskiego, bo być może tutaj jego nazwisko było od imienia ojca pochodziło. Natomiast on wychował się w środowisku litewskich monasterów prawosławnych. Potem był ostatecznie ichumenem monasteru w Kopiatyczach. Był to bardzo prężny, jak tutaj badania profesora Piotra Chomika pokazały, był to bardzo prężny monastyczny ośrodek. No i wdał się w polemikę lepiej mniej udolnie, ponieważ z jego wykształcenia był piśmienny, tak, bo pozostawił po sobie diariusz, to też jest warto wspomnieć. I też był tutaj próbował, to też jest mało znana rzecz przy Atanazym Brzeskim, że próbował tworzyć paraliturgikę cerkiewną, prawosławną paraliturgikę cerkiewną. To były, ciężko powiedzieć, wiersze, no utwory może w ten sposób. Czy były wykonywane, nie wiem, tutaj trzeba by było przeprowadzić na pewno pogłębione badania. No ale jakby to pokazuje, że Atanazy Brzeski próbował wpłynąć na formę pobożności tych ludzi, którzy zostali przy cerkwie. Jak wiemy, gro wiernych, bo Unia Brzeska oznaczała, że cerkiew pozostała bez, cerkiew unicka była bez wiernych, ale z hierarchią. Natomiast cerkiew prawosławna była z wiernymi, ale bez hierarchii. Jak wiemy, tak jak wspomniałem, w większości była to ludność chłopska. I dla nich akurat ta forma pobożności prezentowana przez Atanazego Brzeskiego jak najbardziej odpowiadała. Tak? Bardzo prosta, ale umożliwiająca pobyt, czy modlenie się, czy też pokazywanie swojej pobożności w łonie cerkwi prawosławnej. Atanazy Brzeski szukał możliwości obrony cerkwi prawosławnej i jedną z tych możliwości, chociaż te tendencje były dużo wcześniej, była opcja promoskiewska, czyli prorosyjska, stąd też pytanie, czy legalne, czy nielegalne przekroczenie granicy, udanie się do Moskwy, poinformowanie w ogóle cara, stąd też wychodzi, że te zagrożenia rosyjskie jednak było bardzo realne, bo car był oczywiście zainteresowany obroną. Tutaj były wiele było przyczyn tak, takiej postawy ludności prawosławnej na terenie dawnej Rzeczpospolitej. Poinformował tak, cara o całej złożoności, ale w efekcie po powrocie na teren metropolii kijowskiej on został oskarżony o szpiegostwo. Wiemy, że były dwa procesy. Ten drugi proces zakończył się tragicznie. Przy czym ten drugi proces, on był związany już z wybuchem powstania Chmielnickiego, tak, i z napięciem na zachodniej, obecnej Ukrainie. Tam sprawa jakby potoczyła się bardzo szybko, no bo tutaj też nie było we wcześniejszym procesie jednoznacznych dowodów, raczej wszystko wskazywało, czy były poszlaki, żeby właśnie uniewinnić Atanazego Brzeskiego. Ostatecznie stanął przed plutonem egzekucyjnym i został wykonany wyrok śmierci na nim. Także jak widzimy tutaj, sama postać Atanazego Brzeskiego, notabene też i jego kult tak na dobrą sprawę został rozpowszechniony przez rosyjską cerkiew prawosławną na przełomie XIX i XX wieku i to jakby jest odrębny wątek tematyczny, tutaj nie czas i nie miejsce jakby na ten temat rozmawiać, ale jak widzimy, to postać wielobarwna, tak, i jak widać, dużo znacząca tak dla społeczności prawosławnej. Ja tutaj też wspomnę o dwóch egzarchach, wcześniejszych egzarchach poprzedzających tak naprawdę Atanazego Brzeskiego, mianowicie egzarcha Cyryla Lukarisa i egzarcha Nikifora. Egzarcha Nikifor był wysłannikiem patriarchy Konstantynopola. On uczestniczył w soborze antyunijnym, czyli prawosławnym w Brześciu. Jednakże z biegiem czasu został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Turcji. To tuż przed przybyciem do Brześcia znajdował się na terenie Mołdawii, Wołoszczyzny. Tam faktycznie też występował w obronie interesów, bo z taką misją został wysłany w obronie interesów cerkwi prawosławnej, przeciwstawił się tendencjom unijnym na tym terenie. Summa summarum został aresztowany i summa summarum mówi się, że też, czy określa się jego śmierć, bo to była śmierć głodowa, w twierdzę w Malborku został osadzony. Ostatecznie zmarł, tak, tą śmiercią głodową. Także tutaj też mamy takiego, z jednej strony dyplomatę cerkiewnego, z drugiej strony mnicha, no bo to jednak duchownego był diakonem. z szerokimi uprawnieniami, kompetencjami do obrony właśnie przy soborze unijnym tutaj cerkwi. Jest jeszcze jedna postać, mianowicie wysłannik patriarchatu aleksandryjskiego, który potem został patriarchą Konstantynopola, właśnie wspomniany też Cyryl Lukaris. Może nie tyle postać tragiczna, co ważna, ponieważ tutaj też tytuł egzarchy uprawniał, czy nadawał Cyrylowi do mocnej ingerencji w życie metropolii kijowskiej.
Jakie były konsekwencje podpisania Unii Brzeskiej i czy mimo upływu tych lat, bo minęło już ponad 420 lat, możemy powiedzieć o jakichś skutkach, które są widoczne do dnia dzisiejszego?
Ja może tak przewrotnie odpowiem, może nie to, że przewrotnie, czy od końca, czyli to, co my w tej chwili widzimy. Oczywiście takim ewidentnym przykładem jest podział kościoła prawosławnego na dwa kościoły. Tutaj użyłem celowo terminu kościół. Na kościół grekokatolicki, czyli unicki. Potem powstał też w latach 20. i 30. jeszcze jedna struktura unijna, czyli kościół neounicki. Co prawda jest w tej chwili tylko jedna parafia w Kostomłotach. Niewielka społeczność, ale to takie próby odbudowy unijne były w dwudziestoleciu międzywojennym. I to też jest pokłosie notabene właśnie Unii Brzeskiej. Czyli podział na dwa kościoły, tak? To, co my teraz obserwujemy, to przede wszystkim dużo też naleciałości. I tutaj specjalistką, o czym też warto wspomnieć, jest profesor Irena Matos z Uniwersytetu w Białymstoku, która przebadała kasatę Unii Brzeskiej tutaj dla naszych terenów, na terenów Białostoczyzny, głównie dekanatu tak białostockiego, bielskiego i w jakiś sposób obecnego sokulskiego. Widzimy to głównie w obrzędowości. Między innymi po dziś dzień zachował się, chociaż to jest w tej chwili już niwelowane, zwyczaj stawania na kolana na liturgiach niedzielnych, przy czym wiemy, że liturgie niedzielne to jest mała pascha i zgodnie z kanonami cerkiewnymi nie powinno się stawać. To jest pierwszy taki jaskrawy przykład. Między innymi w obrzędowości mamy rozbudowaną paraliturgikę, chociaż tutaj temat paraliturgiki, tutaj się pojawia wątek kresnej pieśni. Akurat kresnopieśń miałam przyjemność przebadać. Ja zupełnie inaczej patrzę, niż jest to powszechnie stosowane. Ta paraliturgika faktycznie rozwinęła się. Tak jak powiedziałam, można ją wywieźć między innymi od Atanazego Brzeskiego. Potem ona się rozwinęła bardziej intensywnie. Wspomniana kresnopieśń na pewno nie powstała w środowisku grekokatolickim. Jej autorem był kierownik Krzysztof Sakowicz, był to przełożony monasteru w Radycznicy i ona została napisana na przełomie XIX i XX wieku. Jaki to ma związek z Unią Brzeską? Taki, że była to odpowiedź, czy próba przytrzymania wiernych przy cerkwi prawosławnej na terenie, pierwotnie na terenie Chełmszczyzny i Wołynia. Żeby ci wierni na przełomie XIX i XX wieku nie przechodzili na łono kościoła katolickiego. Czyli też widzimy, że ta Unia Brzeska odcisnęła swoje piętno. Jeśli chodzi o obrzędowość, to warto też wspomnieć o takim obrzędzie związanym między innymi ze święceniem ziół, o czym pisze tutaj też profesor Matus i wspomina na święto świętego narodzenia świętego Jana Chrzciciela. On jest nazywany zełęciem. A on się wywodzi tak naprawdę, tak jak tutaj zgodnie z ustaleniami profesor Matus, jeszcze z czasów Bożego Ciała. Święcenie ziół było znane właśnie na Boże Ciało, natomiast Cerkiew Prawosławna w końcu, czy po kasacie Unii Brzeskiej w 1839 roku, wprowadziła ten obrzęd, czy zamieniła ten obrzęd z Bożego Ciała, właśnie przeniosła na narodzenie świętego Jana Chrzciciela. Ten obrzęd zachował się najbardziej według mnie i też ustalił tutaj profesor Matus w kącie położonym, czy na ziemiach położonym, czy na terenie położonym między Hajnówką i Siemiatyczami. Rejon Bielska Podlaskiego w jakiś sposób. Tutaj na tym północnym terenie, czyli rejon obecnej Sokulszczyzny i samej Białostoczyzny, raczej ten obrzęd został już zatarty, o ile on w ogóle istniał. Tutaj mam wątpliwości pewne. Również, i tutaj wchodząc na przykład do cerkwi chociażby Narodzenia Bogorodzicy w Bielsku Podlaskim, czy wielu, wielu innych świątyń, bo tutaj taki pierwszy z brzegu jakby się nasuwa, starej zabudowy drewnianej cerkiewnej, wchodząc do świątyni obserwujemy powieszony krzyż z prawej strony w przedsionku. Jest to ciekawa sprawa, bo Nie wiem, na ile oczywiście w cerkwiach bałkańskich jest to rozpowszechnione. Nie jestem ekspertem, nie będę się wypowiadał, ale na tych terenach być może jest to naleciałość grekokatolicka. To znaczy, wchodząc do kościoła, ludzie żegnają się, że podchodzą do krzyża, ale też moczą rękę. I w części cerkwi po dziś dzień też zachowały się naczynia z wodą do namoczenia ręki tuż przed żegnaniem się. W wielu cerkwiach, no wiadomo, że w tej chwili jest to likwidowane sukcesywnie, jednakże w wielu cerkwiach jest to pozostałość. Też namacalnym takim przykładem pozostania pod wpływem unijnym jest odpowiedź jakby cerkwi prawosławnej pod kątem architektury cerkiewnej. Tutaj chyba najbardziej jaskrawym przykładem będzie cerkiew Przemienia Pańskiego w Lublinie. Ta cerkiew została wybudowana już po podpisaniu Unii przez społeczność prawosławną, bardzo prężnie działającą z pieniędzmi, zarówno włożonymi przez mieszczaństwo lubelskie, przez magnatów prawosławnych i tak dalej. Natomiast wybudowano ją w stylu barokowym. I jak się przyjrzymy uważnie zarówno wnętrzu, bardzo bogatemu, notabene ikonostasowi, podobny ikonostas też się znajduje w cerkwi Narodzenia Przenajświętszej Bogorodzicy w Bielsku. To jest bardzo bogaty ikonostas, ale wiemy, że już wyrzeźbiony pod wpływem, tak na dobrą sprawę, prądów barokowych. To jest też próba poniekąd odpowiedzenia tak na prądy kulturalne cerkwi. Bryła natomiast, wracając do Lublina, bryła cerkwi samej, ona ma charakterystyczny, i wszyscy zresztą eksperci mówią, że jest to perełka renesansu lubelskiego, tak? Tam są takie trochę pomieszane te style, ale generalnie jest to związane, notabene architektonicznie związane z próbą odpowiedzią, przytrzymania też wiernych w łonie cerkwi prawosławnej. Wiemy, że też szereg ikon było wpisanych, ponieważ no, ludzie nie byli wykształceni, nie potrafili pojechać do ośrodków ikonograficznych poza granicę metropolii kijowskiej, więc rozpisywali te ikony w sposób bardzo prosty. Mamy szereg ikon, chociażby świętego Dymitra w Sakach, taki najbardziej chyba tutaj klasyczny przykład, chociaż ta ikona jest ukryta pod koszulką, to jeżeli, a są takie zdjęcia w momencie, kiedy była restaurowana kilka lat temu, pokazujące ikonografię z XVII-XVIII wieku. To też jest pozostałość po czasach Unii Brzeskiej. Również taką konsekwencją Unii Brzeskiej, wracając już jakby bezpośrednio do tematu, no były rzeczy tragiczne w gruncie rzeczy, bo była to walka o zachowanie w ogóle prawosławia na terenie Rzeczpospolitej obojga narodów. Była to walka prawna, była to walka, może wręcz dosłownie, były to zajazdy, grabieże, dochodziło do bratobójczych waśni. Doszło w końcu do interwencji państwa rosyjskiego w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej. Mamy jeszcze tutaj obrońców, chociaż to też jest poniekąd trochę mitem, ale mimo wszystko ludność kozacka, która i powstanie Chmielnickiego, tragiczne w gruncie rzeczy pod kątem dziejów takich wojskowych, natomiast kozacy stanęli w obronie cerkwi, tak? Jednym z ich postulatów było obrona cerkwi prawosławnej, powołanie hierarchii, tak, normalne funkcjonowanie. Co prawda ta hierarchia była przed powstaniem Chmielnickiego restytuowana, no ale mimo wszystko nie miała gwarancji, tak, żadnych funkcjonowania, nigdy nic nie wiadomo. Warto też dodać, że jedna z konsekwencji Unii Brzeskiej, bo tutaj powstaje też pytanie, w jaki sposób wdrażano samą Unię Brzeską, skoro była hierarchia, wiernych nie było. Wiemy, że i tutaj, o czym też warto wspomnieć, są badania księdza Mariana Będzy, świętej pamięci, dotyczące diecezji przemyskiej. Diecezja przemyska wdrożyła postanowienie Unii Brzeskiej dopiero w końcu XVII wieku. Jest to bardzo późny okres i tutaj jakby to też predysponuje nas do zastanowienia się, czy do pewnej takiej refleksji mówiącej o tym, że te postanowienia brzeskie, one nie były od razu wprowadzone. To był pewien proces. I tutaj też dochodzimy do takiej palącej kwestii związanej z synodem zamojskim. Jest też taka praca księdza doktora Dariusza Ciołko poświęcona latynizacji i samemu synodowi zamojskiemu z 1720 roku. I to są jakby dwie koncepcje interpretacyjne tego zderzenia. Pierwsza mówi o tym, że był to synod normujący już zachowany stan, czyli że ta latynizacja, która ostatecznie poszła, tak, ze strony kościoła katolickiego, rzymskokatolickiego, ona była, a druga mówi, że to dopiero synod zamojski wprowadzał pewne rzeczy. A też namacalną rzeczą, o której warto wspomnieć, są księgi metrykalne. Ponieważ Kościół rzymskokatolicki prowadził księgi metrykalne jako odpowiedź, jako kontrreformację na działania wyznania reformowanego. Jednakże na naszym terenie Cerkiew Prawosławna zaczęła stosować księgi metrykalne, w cudzysłowie pilnując swoich wiernych, czy patrząc, jaki jest stan demograficzny poszczególnych parafii, czy próby uchwycenia, bo to ciężko nawet nazwać, to dopiero formularze ukształtowały się totalnie z biegiem czasu. To też jest pokłosie Unii Brzeskiej. Mało tego, funkcjonowanie monasterów tutaj, i tutaj wyjdzie to, co powiem, jakby wychodzi taka mało przyjemna czy negatywna rola rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Mało znanym epizodem, czy mało powszechnym epizodem jest stwierdzenie, że przetrwały prawosławne monastery, znaczy największą obrońcą okazał się monaster w Jabłocznej, po dziś dzień pozostający od samego początku, pozostający przy prawosławiu. Natomiast takie monastery jak Druhiczyn, czy monastery druhiczyńskie, bo tam był cały ich szereg, takie monastery jak Bierz Podlaski, tam dwa monastery się zachowały, taki monaster jak między innymi monaster w Zabudowie, one przetrwały do momentu trzeciego rozbioru Polski. Okazuje się, czy też do zajęcia przez Rosję w 1809 roku tak zwanego obwodu białostockiego. Okazuje się, że dopiero wówczas cerkiew rosyjska skasowała te monastery. Fakt faktem, że tam w tych monasterach znajdowały się po jedna, dwie osoby, mnisi przeważnie. No jednakże były to ostoje tak naprawdę i możliwość w ogóle funkcjonowania takiego realnego, tak, prawosławia na tym terenie. I bardzo często wokół monasterów, no tutaj też przykład i Gabriela Zebudowskiego, który, jak wiemy, był męczennikiem, był prawosławnym młodzieńcem, tak, zamęczonym w okresie Unii Brzeskiej. No ale gdyby nie funkcjonowanie monasterów w Zebudowie, nie mielibyśmy wiernych wokół, czy skupionych wokół i tego monasteru, i innych podlaskich monasterów. Także jak widzimy, konsekwencje Unii Brzeskiej, po pierwsze, są po dziś dzień, po drugie są, były też, bo to też warto wspomnieć, że były też możliwością, czy dla Kościoła też rzymskokatolickiego, podpisywania dalszych unii, tak? Bo wiemy, że w dalszym okresie te między innymi były podpisane unie między innymi na terenie obecnych Węgier, Siedmiogrodu, Wołoszczyzny i tak dalej. Czyli Unia Brzeska miała ogromne, tak jak powiedziałem, wielopłaszczyznowe, wieloaspektowe konsekwencje. Tutaj może też warto się zastanowić, czy są jakieś pozytywy. My cały czas mówimy tutaj o tych negatywnych stronach, tak, że konsekwencji Unii Brzeskiej. Natomiast ja też widzę, i tu chyba trzeba by było położyć większe akcentowanie, że jest dużo pozytywów. Po pierwsze, pozytyw jest taki, że Unia Brzeska była takim kubłem, w cudzysłowie, zimnej wody na społeczność prawosławną. To znaczy rozpoczął się na masową, znaczy może na zintensyfikowaną skalę ruch drukarski. Co prawda on funkcjonował, tutaj postać Grzegorza Chodkiewicza, badanego przeze mnie jeszcze w 60-tych latach, jest istotną postacią. To była osoba, która ufundowała szereg druków cyrylickich wydanych w Zabudowie w latach 60-tych XVI wieku. Ale również między innymi książę Konstanty, nietuzinkowa postać, Konstanty Bazylii Ostrogski był obrońcą. On też sponsorował wydania różnego rodzaju druków cyrylickich. Potem zaczęli się pojawiać różnego rodzaju polemiści. Także powstały między innymi ośrodki, między innymi też Akademia Ostrogska tuż przed Unią Brzeską. Powstały takie ośrodki edukacyjne jak Akademia Kijowo-Mohylańska, tak. A propos Akademii Kijowo-Mohylańskiej i jej reformatora, bo nie założyciela, ale reformatora Piotra Mohyły, to on tutaj był też głównym obrońcą, katalizatorem do reform wewnętrznych metropolii kijowskiej. One są oczywiście krytykowane, bo tam też jest jakby dużo naleciałości, czy wziętych jakby z kościoła rzymskokatolickiego wzorców. Jednakże trzeba pamiętać, że te reformy należy oceniać jako próbę obrony cerkwi prawosławnej i to też trzeba mieć na uwadze przy ich ocenianiu. Także mamy tutaj cały szereg pozytywnych konsekwencji, no chociażby też i funkcjonowanie obecnych bractw różnego rodzaju. To jest pokłosie, pozytywne pokłosie Unii Brzeskiej, jak też aktywniejsza rola, czy bardzo aktywna bym powiedział rola laikatu.
Bardzo serdecznie dziękuję za tą rozmowę. To była wyczerpująca rozmowa, ale myślę, że skłoni do refleksji. A przypominam dla naszych słuchaczy, że rozmawialiśmy z doktorem Stefanem Dmitrukiem, historykiem, niezależnym naukowcem, autorem ponad 50 publikacji naukowych, a rozmawialiśmy o Unii Brzeskiej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.